Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Za naszą granicą trwa wojna. Dramatyczne wydarzenia pokazują telewizję. Mówią o tym ludzie na ulicy. Nasze dzieci być może pierwszy raz tak bezpośrednio mają okazję zetknąć się z wojną. Moim gościem jest Danuta Rocławska, psycholog, coach kryzysowy. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy dzieci mogą się bać o swoje bezpieczeństwo? Jakie mogą mieć odczucia w tej sytuacji, która nas otacza?
To ja bym zaczęła od tego, że do dzieci na pewno docierają informacje na temat tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, docierają informacje o wojnie, o zagrożeniu i w związku z tym, tak jak my dorośli, dzieci również mogą odczuwać niepokój. Myślę, że ten niepokój może być o tyle nasilony, że dzieci mają zupełnie inny aparat poznawczy, czyli one mogą też po prostu wszystkiego nie rozumieć i to, co kiedyś było w sferze no jakiejś takiej bardzo odległej, tak? Nawet ja bym powiedziała, że nie wyobraźni, bo to była jakaś...
lekcje historii.
Dokładnie, lekcje historii. Albo nawet nie, jak myślimy o dzieciach przedszkolnych, to teraz stało się to bliskie, nie tylko w kontekście doświadczenia, ale myślę sobie też o takiej fizycznej bliskości, tak? Mówimy o wojnie w Ukrainie, a nie na przykład o wojnie w Syrii, czyli jest to wojna, która toczy się bardzo blisko, nie gdzieś tam na krańcach świata.
Tak się zastanawiam, czy dzieci mogą sobie zdawać sprawę, z czym to się może wiązać dla nas tutaj w Polsce, co to może oznaczać?
Ja myślę, że do dzieci docierają różne informacje, bo one po prostu są teraz jak takie radary, tak, które zbierają informacje z otoczenia i na przykład nawet jeżeli w jakiejś rozmowie między dorosłymi pada być może nawet jakieś takie niewinne zdanie, tak, no my będziemy tak, my Polska będziemy następni, to dzieci rejestrują to. One mogą
czyli trzeba bardzo uważać, co się mówi.
Trzeba bardzo uważać z takim katastrofizowaniem, tak, i właśnie uważać to, co mówi się, co wypowiada się przy dzieciach. Dzieci mogą odczuwać, one też trochę są jak papierki lakmusowe, więc one nie tylko zbierają informacje, ale też warto pamiętać, że dzieci reagują na nasze emocje i na nasze napięcie, na nasze, w sensie nas dorosłych, więc jeżeli my mamy teraz więcej podwyższonego napięcia, lęku, poczucia zagrożenia, to możemy być pewni, że nasze dzieci to czują i one też na to jakoś reagują, na przykład podwyższonym niepokojem czy strachem.
Czyli a te reakcje są podobne do reakcji dorosłych, bo mówiła Pani, że dzieci mają inną konstrukcję psychiczną, jeszcze niedojrzałą. Czy one będą reagować podobnie, czy mogą reagować zupełnie no, inaczej niż byśmy się spodziewali na takie sytuacje? No i jeszcze takie dodatkowe pytanie, bo ledwo co żeśmy się uporali podobno z COVID-em, jeszcze ludzie przecież chorują cały czas, ta pandemia nie została odwołana. Czy tyle tych negatywnych bodźców może no, jakby pogłębić te stresy wcześniejsze?
Wydaje mi się, że ten kontekst taki około pandemiczny też jest ważny, bo już w pandemii doświadczyliśmy, my, nasze dzieci również, dużo stresu, dużo takich zmian, niepewności. Myślę też, że doświadczyliśmy straty i tam w pandemii już po prostu radziliśmy sobie jakoś z emocjami bardzo trudnymi. Teraz mamy jakiś inny rodzaj niepokoju i ja myślę sobie, że mamy inny rodzaj zła, tak, które po prostu jest w eterze blisko. No i teraz pytanie, jak te dzieci mogą sobie radzić? To wszystko zależy też od tego, jaką my przestrzeń my dorośli stworzymy dzieciom do tego. Czy będziemy z dziećmi na ten temat rozmawiać? Czy udamy, że jakby nie ma tematu i z jakiegoś takiego trochę fałszywego poczucia, że chcemy te dzieci chronić, no po prostu nabierzemy wody w ustach i nie będziemy z dziećmi rozmawiać. Więc...
A jakiego wsparcia właśnie potrzebuje w takim razie w tych dniach od nas nasze dziecko? Mam tutaj takie konkretne pytanie o dzieci takie przedszkolne, szkolne i nastolatków.
No właśnie.
Czy to jakoś rozgraniczyć, jak się z nimi rozmawia?
Myślę, że to rozróżnienie jest na rzeczy, ponieważ tak jak właśnie no, dzieci są na innym etapie rozwoju, inne informacje są w stanie jakoś tak przyjąć i zrozumieć. Natomiast jedna taka rzecz, o której myślę, że warto wiedzieć, że trzeba rozmawiać, że trzeba z dziećmi rozmawiać niezależnie od wieku, oczywiście dostosowywać te informacje i tą rozmowę, jaką chcemy z dzieckiem przeprowadzić do tego, no właśnie, co ono jest w stanie przyjąć. Natomiast przede wszystkim rozmawiać, nie unikać tematu, bo jeżeli nawet bo powiedziałabym tak, nie czekać na pytania dziecka, bo one mogą czasami paść, a czasami mogą nie paść.
W taki jak dziecko nie pyta, wcale nie znaczy, że nic nie wie, tak?
Jak albo dziecko nie pyta, to tak, to znaczy, to wcale nie oznacza, że ono nie jest zainteresowane, albo właśnie, że te informacje nie docierają, bo ja myślę, że możemy założyć to jako pewnik, że te informacje do dzieci docierają, bo one nie funkcjonują w próżni. Wręcz przeciwnie, tak jak sobie powiedziałyśmy na początku, no one są bombardowane tymi informacjami. No
wystarczy, że mają telefon, prawda?
Tak.
I już mogą wiedzieć wszystko.
Dokładnie, więc w zależności od tego, na jakim mamy etapie, czy mamy dziecko przedszkolne, to po prostu dostosowując ten przekaz, ja bym tutaj odesłała do świetnego bloga Dziecięca Psychologia, gdzie Paulina Jarecka, psycholog i terapeutka, świetnie daje świetne, konkretne wskazówki, jak prowadzić tą rozmowę, więc jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany nawet takim trochę instruktażem, tak, jak o tej wojnie mówić, jak rozmawiać z dzieckiem takim przedszkolnym, to tam można te informacje znaleźć. Natomiast no właśnie, trzeba
wiele
podejmować temat.
Wiele osób może mieć problem z tym, jak wyjaśnić dziecku to, co się dzieje i jednocześnie chronić tą jego wrażliwość, tą jego niedojrzałą jeszcze psychikę.
Tutaj oczywiście nie ma jakiejś łatwej wskazówki, natomiast bo ja wiem, że my dorośli często mamy problem z rozmawianiem z dziećmi o tematach, które dla nas są trudne, tak? Na przykład ze śmiercią, na przykład o śmierci, tak? Albo o chorobie, albo o seksie. Wojna też jest takim tematem, więc powiedziałabym tutaj też, myśląc o nas dorosłych, tak? Że my też czasami potrzebujemy wsparcia i jakoś nie bałabym się też po to wsparcie sięgać. Ja na przykład jak myślę sobie o swoim rodzicielstwie, bo jestem mamą już teraz nastolatków, to ja całe w zasadzie takie ich wczesne dzieciństwo, jak chciałam porozmawiać o jakichś tematach, które dla mnie były trudne, posiłkowałam się, szukałam pomocy. Na przykład książkami się posiłkowałam, tak, żeby porozmawiać z dziećmi o śmierci. Teraz też możemy sięgać, tak, jeżeli właśnie albo do tego blogu, do którego już odesłałam, albo jest fantastyczna seria Bogusława Janiszewskiego i Maxa Skorwidera o rzeczach trudnych, tam od choroby po, nie wiem, ostatnie wirusy. Wiem, że teraz w maju też ukaże się kolejna książeczka z serii na temat właśnie wojny, gdzie też autorzy będą tłumaczyć, po co w ogóle wojna jest dorosłym, więc to jest też taki bardzo, bardzo dobry kawałek też poznawczy.
Dzieci oglądają też telewizję, patrzą w mediach społecznościowych, widzą dramatyczne sceny, widzą te bombardowania. Czy one z takiej rozmowy, na przykład takie młodsze właśnie przedszkolaki, coś w ogóle zrozumieją?
Jakby tutaj są takie dwie płaszczyzny, taka płaszczyzna właśnie, co one z tego zrozumieją i tutaj ważny jest taki przekaz bardzo prosty, bardzo naturalny, powiedzenie właśnie, że jedno państwo napadło na drugie państwo i tam się toczy wojna.
I ludzie uciekają,
i
tak?
Ludzie uciekają, myślę, że też ludzie potrzebują wsparcia, ludzie potrzebują no, jakiejś mobilizacji też z naszej strony, zaraz jeszcze o tym wsparciu bym powiedziała, bo to jest też dosyć istotne, na przykład już w przypadku tych starszych dzieci, jak my możemy te nasze nastolatki na przykład angażować w jakieś działanie, ale myślę sobie też, że możemy na przykład i ta jedna warstwa, czyli ta taka warstwa, że tak powiem, taka poznawcza, natomiast ważna jest też warstwa z emocji, że możemy jakby po pierwsze dzielić się tym, co my sami czujemy, tak, albo mówić, że to jest bardzo trudna sytuacja w ogóle dla wszystkich, że ludzie się boją, można powiedzieć jako rodzic, ja też odczuwam niepokój. I można też zaprosić dziecka, zachęcić dziecka do tego, żeby powiedzieć, a jak ty się z tym czujesz? Plus otworzyć taką przestrzeń do tego, że jeżeli będziesz chciała ze mną o tym porozmawiać, to pamiętaj, że ja jestem.
A mówić coś takiego, dzieci w twoim wieku muszą opuszczać swoje domy, żeby być bezpieczne, przyjeżdżają na przykład tutaj do nas, do Polski. Można coś takiego powiedzieć?
Myślę, że tak, myślę, że można, bo to są takie przekazy, które dziecko potrafi zrozumieć, tak, że są dzieci też w twoim wieku i one na przykład muszą
że
teraz
mogą być w przedszkolu na przykład
tak,
z tobą,
że
w szkole.
Że mogą dołączyć na przykład do przedszkola, że nie wiem, są teraz, jest bardzo dużo akcji, gdzie rodziny goszczą, rodziny ukraińskie, więc to za chwilę być może będzie taki kawałek doświadczenia, z którymi te dzieci też się będą spotykać, więc im bardziej one będą jakoś w tym osadzone, że to jest coś naturalne, że taka rzecz się dzieje, tym mniej będą się dziwić, niepokoić i przeżywać jakieś takie niepewności.
Czyli krótko mówiąc, im młodsze dziecko, tym mniej szczegółów na temat tego, co tam się dzieje, tak?
Mniej szczegółów, znaczy ja bym powiedziała też może czego nie robić, tak? Bo mówimy o tym, jak, co robić,
a czego
tak jak
nie,
powiedziałam, tak. Nie powstrzymywać wstrzymałabym się od katastrofizowania, tak, że na przykład, nie wiem, właśnie, a my będziemy następni. Powstrzymałabym się od jakiegoś eskalowania agresji i też od takiego działania stereotypami, w sensie, że dobrzy, źli, bo warto też jakby dzieciom mówić, że to jest, oddzielać jakby naród i władzę, bo warto też mówić, że Rosjanie też nie utożsamiają się z tą wojną, oni mówią, że to nie jest nasza wojna, więc jakby, żeby pokazywać, że wojna to jest zło, ale nie dzielić po prostu na tych dobrych i na tych złych. Pomyślałabym, że też nie powstrzymywałabym się od takiego zachęcania do jakichś działań agresywnych. Bardziej bym nakierowywała to na jakieś wsparcie, do takiego, jeżeli możemy jakoś pomóc, to po prostu róbmy to. W przypadku małych dzieci też bardzo ważne jest zachęcanie dzieci do jakiejś formy ekspresji. Na przykład, takie myślę znowu o dzieciach przedszkolnych, one mogą na przykład usiąść i narysować to czują, czy jak widzą tą wojnę. I to jest bardzo dobre też jakby wyrażenie w jakiejś ekspresji emocji, które mogą być dla dziecka trudne.
Czyli skupiamy się na tym, co tu i teraz, nie wybiegamy w przyszłość bardzo.
Nie wybiegamy w przyszłość i ja pomyślałam też o tym, że jakby nie kłamiemy, w sensie, jeżeli na przykład dziecko się pyta, mama, a czy my będziemy, czy Polska też może być zaatakowana, to ja bym odpowiadała tutaj zgodnie z prawdą, że na teraz ta wojna toczy się w Ukrainie i nic nie wskazuje na to, że będzie też jakimś naszym udziałem, natomiast my tego do końca nie wiemy, więc jakby nie składałabym też obietnic i takich deklaracji, pod którymi my nie możemy się podpisać. Więc tutaj byłabym taka, chronimy dziecko, ale właśnie nie kłamiemy i nie przekraczamy tego, co wiemy, właśnie żeby to dziecko jakoś fałszywie ochronić.
Teraz chciałam zapytać jeszcze o szkołę, o przedszkola. Tam rzeczywiście, tak jak wspomniałyśmy, mogą pojawić się dzieci z Ukrainy, które uciekły stamtąd w ostatnich dniach, ale są już dzieci, które... W każdej prawie szkole jest dziecko, czy w klasie często są dzieci już z Ukrainy, które mieszkają tutaj już od dłuższego czasu. To jak przygotować dziecko do tego kontaktu, żeby ono, powiedzieć mu, nie pytaj kolegi, co tam przeżył, jak się ktoś pojawi z Ukrainy, dziecko, tak powinniśmy powiedzieć?
Ja bym tutaj też postawiła na jakąś naturalność kontaktów między dziećmi. Ja myślę, że one świetnie, w taki bardzo naturalny sposób potrafią też swoją empatią pracować. I jakoś myślę, że nie trzeba tutaj jakoś specjalnie tym sterować. Można oczywiście przygotować dziecko, jeżeli trafia dziecko, które właśnie z wojny, tak, przyjechało albo uciekło przed tą wojną, można oczywiście jakoś podkreślić dziecku naszemu, że to jest osoba, która ma duży trud za sobą i że ona wymaga jakiejś naszej...
Że może płakać, że może być smutna,
że wymaga naszej jakiejś takiej specjalnej wrażliwości. Natomiast myślę sobie, że bardziej znowu byłabym tutaj otwarta na to, na potrzeby dziecka, w sensie, czego potrzebujesz w tym kontakcie, tak, żeby pytać, czego dziecko potrzebuje i czy ja jako dorosły mogę jakoś na to odpowiedzieć. Bardziej mi tutaj chodzi, i to bym podkreślała, o taką naszą, taką codzienną, ale naturalną też obecność z dzieckiem i takim bycie uważnym na potrzeby. Też nie robiłabym z tych rozmów takiego wielkiego halo, w sensie, że teraz siadamy przy stole i rozmawiamy, im bardziej to jest naturalne. Taką rozmowę można przeprowadzić w drodze ze szkoły do domu, tak, albo w drodze do sklepu. Im bardziej to jest takie naturalne i nie stwarzające też takiej otoczki czegoś
dziecko
nadzwyczajnego, tym dziecko też będzie odczuwało mniejszy niepokój. No właśnie, nastolatki są akurat w takiej fazie rozwojowej, gdzie bardzo ważne jest poczucie takiej sprawczości.
Przede wszystkim też więcej czytają w mediach, tak? Oglądają
tak, one
media
też,
i one czytają
więcej, one też więcej rozumieją i myślę, że to na przykład, co ja obserwuję w szkole swoich dzieci, takie różnego rodzaju akcje skupione wokół wspierania, zbierania potrzebnych rzeczy i takie angażowanie po prostu dziecka w to, że ja nie muszę być bezradne, nie muszę być bezsilne, ja po prostu mogę się w coś zaangażować. Myślę, że to też właśnie myślącym nastolatkom, które już potrafią też, no jakoś też zarządzić swoimi emocjami, ale tutaj też bym była oczywiście czujna, tak, bo to jest też czasami, no, dziecko wciąż rozchwiane i niestabilne może być, ale takie puszczenie właśnie w jakąś pomoc, w jakieś takie sprawstwo, to co dzieje się w takich naturalnych też środowiskach, na przykład właśnie w szkole, czy nie wiem, na przykład w jakichś innych skupiskach, na przykład, nie wiem, mój syn jest harcerzem, i myślę, myślę, że tam też się dużo zadzieje z takich tematów właśnie wsparciowych.
A jakie sytuacje powinny nas zaniepokoić? Co w zachowaniu dziecka może świadczyć, że to po prostu je wszystko przerasta i ono potrzebuje pomocy i wtedy tej pomocy należałoby szukać?
To powiedziałabym o dwóch rzeczach, że to, co dobrze jest być czujnym, to wszelkie jakieś zmiany w zachowaniu dziecka, tak? Czyli to, co na przykład, nie wiem, czegoś nie robiło wcześniej, a teraz na przykład zaczyna to robić i nas to niepokoi, tak? Na przykład, nie wiem, izoluje się albo, nie wiem, przestaje mieć ochotę na jakieś standardowe aktywności, tak? Czyli wszelkie takie zmiany w zachowaniu, które no, zapalają nam dorosłym jakieś pomarańczowe światło. A druga rzecz, już taka rzeczywiście, która powinna nas niepokoić, to zwłaszcza w przypadku młodszych dzieci, to wszystkie takie regresowe zmiany. Na przykład dziecko było, nie wiem, samodzielne i jakoś z tej samodzielności się cofnęło, albo na przykład zaczyna się moczyć w nocy, tak?
Koszmary senne.
Albo ma koszmary senne, tak? Czyli wszystkie takie rzeczy, które pokazują nam, że no być może zadziewa się w psychice, w emocjach tego dziecka coś, z czym ono nie radzi sobie i to ciało mu po prostu też jakoś tutaj no, odzwierciedla, tak, ten niepokój czy strach.
I wtedy szukamy pomocy psychologa.
Wtedy szukamy bezwzględnie tak pomocy psychologa. Mówimy o wsparciu, o tym, jakiego wsparcia my dorośli udzielamy dzieciom. Ja bym tutaj powtórzyła bardzo ważną zasadę, żeby pamiętać, to jest taki apel teraz do rodziców, w ogóle do osób dorosłych, które chcą pomagać, żeby zawsze najpierw zadbać o siebie. To jest ta przysłowiowa metafora maski tlenowej z samolotu. Jeżeli ciśnienie spada gwałtownie w kabinie, najpierw załóż maskę sobie, żeby potem w sposób przytomny i taki dotleniony, zasobny pomagać innym, czyli też pamiętajmy o sobie, pamiętajmy, że my też jesteśmy teraz ważni, zwłaszcza jeżeli mamy pełnić te wszystkie pomocowe, wsparciowe rzeczy dla naszych bliskich, młodszych, mniejszych, zależnych od nas.
Danuta Rocławska, psycholog, coach kryzysowy, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Z Państwem się żegnam, do usłyszenia za tydzień. Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.